Modliliśmy się przed chwilą o nasze dzieci, o nas samych, o rodziny. Myślę, że to jest wspaniałą rzeczą, kiedy możemy przychodzić do Boga i modlić się i wypowiadać słowa, prośby, słowa błogosławieństwa nad innymi osobami. Takie życzenie tego, żeby Bóg błogosławił. I to słowo, błogosławieństwo, ono często się przewija nie tylko w Bożym Słowie, ale też w naszych modlitwach, prawda? Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla siebie, dla innych, dla naszych dzieci. Zależy nam na tym, żeby Bóg był... No właśnie, co to znaczy, kiedy myślimy, czy kiedy mówimy, żeby Bóg błogosławił? Nie jest to przecież żadne zaklęcie, prawda? Nie wypowiadamy słów zaklęcia, kiedy mówimy, niech Bóg Cię błogosławi. Albo kiedy modlimy się, Boże, błogosław moje dzieci, moją rodzinę, moją żonę, mojego męża, mojego brata, moją siostrę. Co rozumiemy przez to? Jest to pewne takie słowo klucz, słowo, które no coś tam pewnie rozumiemy pod tym zwrotem, ale gdybyśmy mieli to zdefiniować, to pewnie każdy miałby jakieś inne wyobrażenie tego, prawda? Boże Słowo mówi, że mamy błogosławić naszych nieprzyjaciół, prawda? Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Jakub mówi o tym, że no, z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie powiedzieli kilka rzeczy właśnie na ten temat. Modlimy się właśnie o różne rzeczy, o zdrowie, o zbawienie, o pomoc, o pomyślność, o prowadzenie, o ochronę, o mądrość, o wiele, wiele różnych rzeczy. Modlimy się i modlimy się właśnie o to błogosławieństwo. Cokolwiek to znaczy, ale chcemy czegoś dobrego, czegoś, czego nawet sami nie potrafimy zdefiniować, prawda? I powiem tak, ja kiedy się modlę o to, żeby Bóg błogosławił moje dzieci czy jakąś osobę, wiecie, ja wierzę, że Bóg wie lepiej, co tej osobie jest potrzebne. I modląc się o błogosławieństwo nawet osoby niewierzącej, to nie mam na myśli wcale, żeby tej osobie, nie wiem, się powodziło materialnie, czy żeby miał takie beztroskie, fajne życie, ale błogosławieństwo to przede wszystkim to, żeby Bóg albo przyprowadził tą osobę do siebie, albo trzymał tą osobę blisko siebie. Boże Słowo mówi, czy psalmista mówi słowami psalmów, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Błogosławieństwo jest jakby takim biblijnym terminem szczęścia. To, czego jako ludzie przecież wszyscy poszukujemy, prawda? Każdy, jak mówi pieśń, każdy chce szczęśliwym być. Ludzie chcą być szczęśliwi, robią to w różny sposób, ale takim pełnym bycia w pełni szczęśliwym można być tylko w jednym miejscu. Blisko Boga. Zostaliśmy stworzeni przez Boga na Boże podobieństwo i tylko w bliskiej społeczności z Bogiem możemy doświadczać tego pełnego, zupełnego szczęścia. Możemy się pogrążyć właśnie w tym takim pełnym zaspokojeniu. Nie ma dla nas lepszego miejsca, nie ma dla nas pełniejszego szczęścia, jak być blisko Boga. I Biblia używa tutaj różnych obrazów. Taki obraz, który do mnie najbardziej przemawia, to jest takie niemowlę, które jest przy piersi swojej matki. Jeśli ktoś widział takie niemowlę, mi było dane widzieć to wiele razy przez wiele lat, to wiecie, ten niemowlak, on niczego więcej nie potrzebuje. To jest takie zupełne zespolenie matki ze swoim dzieckiem i matka jest jakby w pełni usatysfakcjonowana i to dziecko również. I no właśnie, kiedy mówimy o błogosławieństwie, kiedy modlimy się o błogosławieństwo, to modlimy się o coś, czego sami nie jesteśmy w stanie jakby do końca też zapewnić, prawda? Bo gdybyśmy mogli, to byśmy się nie modlili, ale przychodzimy do Boga, bo wiemy, wierzymy, że On jest w stanie uczynić wszystko. Bóg ma wszystko i może uczynić wszystko, co zechce. I modlimy się o coś, czego nie możemy sami zapewnić, o coś, co jest poza naszym zasięgiem, ale wiecie, często zapominamy, że my również mamy duży wpływ na innych. To nie jest tak, że my mamy się tylko modlić i że nic od nas nie zależy. Bardzo dużo od nas zależy. I my nie tylko możemy się modlić o błogosławieństwo, ale sami możemy być, możemy się stać takim błogosławieństwem dla innych. Mamy duży wpływ, a często mamy bardzo duży wpływ na życie innych ludzi. Grzegorz tutaj przytaczał tą historię syna marnotrawnego. I wiecie, tam jest takie zdanie, że kiedy ten starszy syn usłyszał tą muzykę, tańce i tak dalej, przyszedł do domu, dowiedział, co się stało, to jest napisane, że rozgniewał się i nie chciał wejść. Wiecie, i w tą radosną atmosferę, w ten czas, kiedy ojciec odzyskał młodszego syna i przeżywał takie wspaniałe chwile, no musiał wyjść na zewnątrz i jakby łagodzić taki rodzinny spór, jakieś nieporozumienie. Dlatego, że starszy syn się rozgniewał, nie chciał wejść. Co i zakłóciło tą taką fajną atmosferę. Co się stało? No człowiek okazał się egoistą w tej sytuacji. Nie potrafił podzielić tej radości. Jakaś zazdrość przez niego, zawiść zaczęła przemawiać. I co? Jaki ten starszy syn miał wpływ na to wszystko, co tam się działo? Bardzo zły, prawda? A wystarczy, że mógł nawet nic nie mówić. I ta sytuacja pokazuje, jak często wpływamy na innych ludzi, na emocje innych ludzi, na zachowanie, na samopoczucie, na samoocenę innych ludzi poprzez słowa, które mówimy, poprzez to, co robimy. I Biblia pokazuje o tym, jak duży wpływ mają jedni ludzie na życie innych ludzi. Sama konstrukcja rodziny, ona jakby już z góry definiuje to, że rodzice kształtują swoje dzieci. Od samego początku. Największy wpływ na ukształtowanie swoich dzieci mają rodzice. To, jak ich traktują, jak z nimi rozmawiają, jak setki, tysiące różnych niuansów na to wpływa i człowiek zostaje ukształtowany rękoma swoich rodziców, swojego ojca i swojej matki. Nie chcę wchodzić w ten temat, ale myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak wielkie to ma znaczenie. I taki werset, który na sam początek chciałbym przeczytać. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział i pierwsze dwa wersety, jest tam powiedziane tak. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. Bóg błogosławi, chce błogosławić Abrahama. Warunkiem tego jest to, że on ma być posłuszny. Musi wyjść, musi iść tam, gdzie Bóg mu każe. I co Bóg mówi? Będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. Człowiek, którego Bóg błogosławił, miał się stać błogosławieństwem dla innych. Ten, który jest błogosławiony, staje się błogosławieństwem dla innych. Wiecie, to błogosławieństwo nie jest coś, co ja biorę od Boga i zamykam sobie w jakimś kuferku i chowam na strychu i się tym cieszę. Wiecie, to się, tak jak mówi Boże Słowo w innych miejscach, że to się wylewa, że to wypływa. Jezus mówił o wodach rzeki żywej, które się wylewają z człowieka wierzącego. I podobnie jest z błogosławieństwem. Kiedy robisz to, co Bóg ci każe, kiedy jesteś posłuszny, kiedy masz wiarę, kiedy okazujesz tą wiarę, kiedy jesteś posłuszny Bożemu Słowu, jeśli żyjesz według Bożych zasad, jesteś błogosławiony. I to błogosławieństwo jakby też jest, z tego błogosławieństwa korzystają osoby, które są Tobie najbliższe, ale też inni. To pokazuje, jaki wpływ mamy na siebie nawzajem. Prawda? To się przejawia na różnych płaszczyznach. No, mężczyzna wie, że jak żona wstanie lewą nogą z łóżka, to lepiej jej nie wchodzić w drogę i omijać. I to taki może bardzo prymitywny przykład, ale pokazuje, jak bardzo na siebie oddziałujemy, prawda? A kiedy widzi znowu żonę uśmiechniętą, radosną, to on sam dostaje skrzydeł i tak jest, prawda? I Boże Słowo mówi o tym wielkim wpływie, jaki mamy na siebie nawzajem. Nasze życie, nasze wybory, nasze decyzje, nasze słowa, nasz wygląd, nasze zachowanie, nasz nastrój, to wszystko ma wpływ na innych. Tak samo nasz grzech. Grzech nie jest moją prywatną sprawą. Grzech nie jest moją osobistą porażką. Mój grzech wpływa na innych. Boże Słowo mówi, że grzech może kalać innych. W liście do Hebrajczyków 12:15 czytamy: bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Wielu. Wiecie, grzech działa tak jak granat wrzucony do pomieszczenia. Wybucha i rani na oślep bardzo wielu ludzi, najbardziej tych, którzy są najbliżej, a również tych, którzy są dalej. Ale z drugiej strony nasze posłuszeństwo, nasza wiara, nasza gorliwość, nasza łagodność, nasza miłość, nasze przebaczenie, ono również wpływa na innych ludzi. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale 1-2, czy Piotr pisze coś takiego: podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Co miało pozyskać tych niewierzących mężów? Jakiś wielki ewangelista miał przyjść? Jakiś specjalny werset w Bożym Słowie jest na to, żeby pozyskiwać niewierzących mężów? Nie. Czyste, bogobojne życie. Coś, co ktoś widzi i co wywiera tak wielki wpływ, że może zostać pozyskany bez słowa. bez jednego słowa ktoś może zostać pozyskany właśnie przez to, że zobaczy czyjeś czyste, bogobojne życie, że zobaczy kogoś, kto zamiast przeklinać będzie błogosławił. Zostanie pozyskany dlatego, że zobaczy kogoś, kto nie reaguje tak, jak powinien reagować każdy normalny człowiek, ale jego życie, świadectwo jest czymś, co może zmienić myślenie innego człowieka. No i taki bardzo znany werset z 12 listu do Rzymian, który mówi o tym, żebyśmy się sami nie mścili. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, to co? To go nakarm. Jeśli pragnie, to go napój, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Tutaj nie chodzi o to, żeby się odegrać w taki ludzki sposób, ale żeby się odegrać w taki Boży sposób, żeby człowiek zaczął myśleć. Zobaczmy, jak wiele różnych sposobów, przez wiele różnych sposobów możemy mieć wpływ na innych. Wpływ. Modlić się o błogosławieństwo, albo być błogosławieństwem poprzez moje życie, poprzez moje zachowanie, poprzez moje słowa, poprzez to, że wiecie, czasami wystarczy nie odpowiedzieć. Czasami wystarczy, jak to się mówi, ugryźć się w język. Czasami wystarczy nie mieć tego ostatniego zdania, które tak bardzo lubimy mieć, prawda? I wypowiedzieć jakieś takie mocne, ostre, raniące słowa, których później i tak pewnie będziemy żałowali, będziemy musieli przepraszać, ale o ile większym świadectwem jest, byłoby nic nie powiedzieć. Jakub mówi o naszym nieposkromionym języku, prawda? W przypowieściach czytamy, że ten, który potrafi pokonać samego siebie, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Jakież to świadectwo, kiedy potrafimy żyć zgodnie z zasadami Bożego Słowa. Abraham był człowiekiem błogosławionym przez Boga. Bóg powiedział: będę ci błogosławił. I twoje błogosławieństwo, ono się będzie rozlewać na innych, bo i staniesz się, będę ci błogosławił, uczynię sławny twoje imię, tak, że staniesz się błogosławieństwem. Wiecie, my również możemy stać się błogosławieństwem dla innych. Ale wiecie, żeby być błogosławieństwem dla innych, sami musimy stanąć w miejscu, w którym Bóg nam będzie błogosławił. Czy zastanawiałeś się w ten sposób, w taki nieegoistyczny sposób, że chcę, żeby Bóg mi błogosławił, ale po to, żebym stał się błogosławieństwem dla innych, dla mojej żony, dla mojego męża, dla moich dzieci, dla moich sąsiadów, dla mojej rodziny, żeby mogli zobaczyć, żeby mogli uszczknąć, mogli skorzystać z tego Bożego błogosławieństwa. Biblia mówi kilka razy na temat tego, w jaki sposób możemy, czy Bóg może tobie i mi błogosławić. Wiemy, że jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jako ludzie wierzący, jakby z definicji jesteśmy ludźmi błogosławionymi. W liście do Efezjan Paweł pisze: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale wiecie, możemy być tak jak ten syn, o którym mówił Grzegorz. On był w szczególnym miejscu. On był niezwykle błogosławiony w tym momencie, że nie opuścił ojcowskiego domu, że nie okazał tego nieposłuszeństwa, że nie roztrwonił tej części majątku, która na niego przypadała. Ojciec mówi, przecież wszystko moje jest twoim. Tylko wiecie, on tego nie widział. On tego, tym się nie potrafił cieszyć. On jakby ta zazdrość, ta zawiść, ten egoizm, który był w nim, sprawił, że to błogosławieństwo jakby było wyłączone dla niego. Wszyscy widzieli, że on jest błogosławiony z wyjątkiem jednej osoby. Jego. On tego nie widział. On nie potrafił się cieszyć. Bo gdyby widział to błogosławieństwo, jakie on ma, jakiego on doświadcza, to nigdy by się tak nie zachował. Ale i dlatego my również, jako ludzie wierzący, czasami możemy mieć problem z tym, wiecie, żeby zobaczyć, jak bardzo Bóg nas ubłogosławił, jak wspaniałym miejscu żyjemy. Niewiele osób wierzących, czy niewiele osób wychowanych w domu ludzi wierzących w tym wczesnym etapie zdaje sobie sprawę z tego wielkiego błogosławieństwa, jakie mieli, że wychowali się właśnie w takim domu. Wiecie? Potrzeba czasu, potrzeba pewnej perspektywy, potrzeba zobaczyć, jak jest w tym świecie, żeby docenić to wielkie błogosławieństwo, jakim Bóg człowieka obdarza. I czasami mamy problem właśnie z tym, żeby doświadczyć tego. Wiecie, zajmujemy się różnymi rzeczami, wynajdujemy sobie różne powody, żeby narzekać, żeby być niezadowolonymi, żeby krytykować, żeby wymyślać różne rzeczy, a umyka nam ta jedna wspaniała rzecz, jak wielkim błogosławieństwem Bóg nas obdarzył, że żyjemy w kraju, w którym jest pokój, że idziemy do domu bezpiecznie ulicą z naszymi dziećmi, że wracamy do domu, otwieramy lodówkę, wyjmujemy jedzenie, kiedy jesteśmy głodni. Wiele różnych rzeczy, które są wielkim błogosławieństwem. Że możemy siedzieć dzisiaj tutaj, że ktoś może wyjść, otworzyć Biblię i ją czytać publicznie, bez żadnego strachu, bez obawy. Wiele takich błogosławieństw mamy, z których nie zdajemy sobie sprawy. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Bracie, siostro, sam fakt, że jesteś osobą wierzącą, jeśli polegasz na Bogu, jeśli ufasz Bogu, jeśli Bóg jest twoim Panem i Zbawicielem, jeśli wstajesz rano i się modlisz, jeśli podejmując decyzję masz świadomość tego, że tak naprawdę chodzi o to, żebyś podejmował decyzję zgodnie z Bożą wolą, jeśli liczysz się z Bożym zdaniem w swoim życiu, jesteś błogosławiony. Jesteś w tym szczególnym miejscu, tak jak był Abraham, kiedy wśród tego całego tłumu ludzi, w którym on żył, Bóg powiedział właśnie do niego szczególne słowa. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. W Psalmie 40 czytamy: błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Jeśli polegasz na Bogu w swoim życiu, w taki prawdziwy, rzeczywisty sposób, w taki praktyczny, nie w niedzielny poranek, ale w takim swoim praktycznym, codziennym życiu, jeśli polegasz na Bogu, jesteś, Biblia mówi o tym, że jesteś człowiekiem błogosławionym i twoje błogosławieństwo, ono nie umknie uwagi innych. Ono też będzie się przelewało na innych. Bóg mówi o tym, że tych, którzy są nieposłuszni, to te konsekwencje będą się ciągnęły do czwartego pokolenia. Ale tych, którzy są posłuszni, którzy polegają na Bogu, którzy idą za Nim, którzy są posłuszni Jego głosowi, to będzie błogosławił do którego? O czym tu jest mowa? O konsekwencjach naszych decyzji, naszego życia, naszych wyborów, prawda? Bóg to też pokazuje tą wielką łaskawość Bożą i to, że Bóg chce błogosławić, że Bóg oczekuje tego, że znajdzie w Twoim życiu powód, żeby mógł błogosławić Tobie i Twoim dzieciom i Twoim wnukom i jeszcze długo po Tobie, kiedy Ciebie już nie będzie, skutki Twojego posłuszeństwa będą ponosić Twoje dzieci, Twoje wnuki, Twoje prawnuki, aż do tysięcznego pokolenia. Tak mówi Boże Słowo. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Psalm 133. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła, co tam Pan zsyła? Błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Błogosławieni, to jest następny fragment. Tam zsyła Bóg błogosławieństwo. Gdzie Bóg zsyła błogosławieństwo? Gdzie bracia, ja bym powiedział, gdzie ludzie potrafią żyć w zgodzie. Wiecie, zgoda ona nie przychodzi sama tak nam w naturalny sposób. Prawda? Myślę, że już na tyle siebie znamy, że wiemy, że nad zgodą musimy czasami ciężko popracować. Nie jesteśmy ludźmi, którzy, wiecie, w taki naturalny sposób ta zgoda tryska z nas i wiecie, tam gdzie wejdziemy, to wszędzie jest, od razu panuje taka zgoda. Jak ludzie się spotkają, to od razu są we wszystkim zgodni. Właśnie jest dokładnie odwrotnie. Trzeba wysiłku, trzeba takiego zaparcia się samego siebie, trzeba przebaczenia, trzeba miłości, trzeba wyrozumiałości, trzeba czasami przymknąć oko na pewne rzeczy. Trzeba, jak to się mówi, zaprzeć się samego siebie. I dopiero wtedy jest zgoda. Musimy podjąć trud budowania zgody. Sama z siebie to przychodzi tylko kłótnia. To nam łatwo przychodzi i nie musimy w ogóle się, wiecie, do tego wysilać. To jest coś, co jesteśmy urodzeni do gniewu, kłótni i tym podobnych rzeczy. To są owoce ciała, o których mówi list do Galacjan. Ale zgoda, ona wymaga wysiłku, ona wymaga takiej bliskiej relacji z Bogiem. Ona wymaga tego, żebyśmy ciężko pracowali. I wtedy, kiedy to jest, Biblia mówi: o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I takie obrazy biblijne. Jest to jak cenny olejek na głowę, który spływa na brodę. Tutaj jest mowa o tym momencie namaszczenia Aarona na arcykapłana. Wiecie, zgoda, czyli to błogosławieństwo Boże, to ten szczególne pomazanie, ta szczególna Boża uwaga, ta szczególna Boża życzliwość. Bóg przychodzi z tym wtedy, kiedy my ze swojej strony włożymy wysiłek. Kiedy Bóg będzie widział, że się starasz, że chcesz coś zrobić, że ci zależy, że wyznajesz ten grzech, tego egoizmu, kłótni, który jest w tobie i płaczesz z tego powodu, jest ci ciężko i dążysz do zgody. Wtedy Bóg przychodzi, jak czytamy, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Bóg zsyła błogosławieństwo, a z tego błogosławieństwa korzysta kto? Zobaczmy, kiedy jest zgoda w małżeństwie, kiedy mąż z żoną się nie kłócą, kiedy okazują sobie miłość, kto na tym korzysta? Korzystają dzieci, korzystają sąsiedzi, korzystają koledzy w pracy, bo jak się mąż pokłóci z żoną, no to na kim się wyżyje, prawda? Jak jest kierownikiem w pracy, albo są różne sytuacje. Wiecie, to zatacza takie szerokie kręgi. To nie jest tak, że to jest prywatna sprawa, bo ja się pokłóciłem z moją żoną. To tak nie jest. Bo albo jest błogosławieństwo, albo go nie ma. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Możemy być albo tymi, którzy czynią pokój, albo tymi, którzy powodują kłótnie. Są tacy ludzie. Są ludzie, którzy powodują kłótnie. W przypowieściach czytamy: człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół. Gdyby tego człowieka nie było, to by przyjaciele byli dalej przyjaciółmi. Jesteśmy kłótliwi z natury, ale niektórzy mają wybitne predyspozycje w tym kierunku. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. Są tacy ludzie. Może sami tacy jesteśmy, może byliśmy, ale warto popatrzeć też na swoje życie. Co wnosimy do naszej rodziny, co wnosimy do społeczności, co wnosimy do grona osób, z którym przebywamy w pracy, w szkole. Wiecie, czasami jak jest jakaś taka konfliktowa sytuacja, wystarczy jeden rozsądny głos, który jakby wyciszy tą wzbierającą falę. Możemy być takimi osobami, jak mówi Boże Słowo, błogosławieni pokój czyniący, wyciszenie, uspokojenie. Prosty taki przykład. Żona w związku może być taką osobą, która dolewa oliwy do ognia, kiedy mąż jest zdenerwowany, albo jakaś jest awantura, albo jakaś konfliktowa sytuacja, a może być taką osobą, która gasi ten ogień. Możemy być w gronie jakimkolwiek, właśnie takimi ludźmi, którzy czynią pokój, albo takimi, którzy co ty, nie możesz się dać, żeby ktoś ci tam, a co tu ktoś ci będzie tak mówił albo robił, prawda? Musisz się pokazać, kto tu rządzi, albo... A można też łagodzić, prawda? Tak jak Mojżesz. Mojżesz łagodził, jest napisane, gniew Pana. Mojżesz był tym, który łagodził Boży gniew. Kiedy naród izraelski grzeszył i Bóg chciał ich zniszczyć, to Mojżesz stawał przed Bogiem i jakby powodował to, że Bóg się przestał gniewać. I rzekł Pan: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich, ze względu na tych 50 sprawiedliwych. Wiecie, Bóg był gotowy ze względu na 50 sprawiedliwych, którzy się mieli znaleźć w Sodomie. Gdyby się znaleźli, Bóg by tego miasta nie zniszczył. Jak wielki wpływ ma osoba sprawiedliwa, nazwijmy to tak, jak jest nazwane w Starym Testamencie, albo byśmy powiedzieli osoba wierząca, tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, osoba, która ma Boże błogosławieństwo. Wiecie, Bóg zupełnie inaczej patrzy na tą Sodomę umowną. Gdziekolwiek się znajdują ludzie sprawiedliwi, Bóg inaczej będzie na to miejsce patrzył. Inny werset, 1 Mojżeszowa 26-24. Tej nocy ukazał mu się Pan Izaakowi, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, mojego sługę. I tu widzimy już, jak to działa. Błogosławieństwo, które było przeznaczone dla Abrahama, korzysta z niego Izaak, jego syn. Jakże wspaniała rzecz, jakże wspaniała perspektywa też, bracie i siostro, dla ciebie i dla mnie. Możesz stać się błogosławieństwem. Nie musisz się tylko modlić o błogosławieństwo dla swoich dzieci, dla swoich bliskich, dla kogokolwiek, ale sam możesz stać się błogosławieństwem. Bóg może błogosławić twoim dzieciom, twojej rodzinie, twoim znajomym, twoim kolegom ze względu na ciebie, ze względu na twoje posłuszeństwo, ze względu na twoje wstawiennictwo, ze względu na twoją modlitwę, ze względu na twoją gorliwość. Bóg będzie w szczególny sposób obchodził się z tymi ludźmi, na których tobie zależy. Jeśli Bóg będzie to widział, to będzie w szczególny sposób takie osoby traktował. Krótki epizod z życia Jakuba u swojego wujka Labana. Kiedy Józef chciał odejść, Laban mówi tak, odpowiedział mu Laban, jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie. Wiecie, tylko z tego powodu, że Jakub był u Labana, ten niewierzący człowiek zobaczył, że nagle coś się zaczyna dziwnego dziać. I w Starym Testamencie błogosławieństwo było jakby często związane czy utożsamiane z takim materialnym dobytkiem, tak? Czy jak ktoś miał dużo owiec, dużo wielbłądów, to znaczy, że Bóg mu błogosławił. W Nowym Testamencie już tak nie ma, ale to pokazuje też pewien mechanizm Bożego działania i tego roznoszenia się błogosławieństwa. Kiedy Józef trafił do Egiptu, to co się stało? Od tego czasu, gdy powołał Józefa na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Dlaczego? Bo znalazł się Józef, wierny, posłuszny Józef, który znalazł się w domu Egipcjanina, można powiedzieć najgorszego wroga, prawda? Egipt takim synonimem tego świata dla człowieka wierzącego. Ale wiecie, Bóg błogosławił domowi tego poganina, tego Egipcjanina, można powiedzieć, ten Egipcjanin korzystał z tego, że Józef był w tym domu. Pomyślmy, o ileż bardziej Bóg będzie błogosławił tym, którzy są naszymi bliskimi, przez wzgląd na twoją wiarę, na twoje posłuszeństwo, na twoje zaufanie Jezusowi Chrystusowi, przez wzgląd na to, że jesteś człowiekiem wierzącym. I rzekł, przeto rzekł Pan do Salomona, ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, aby przestrzegać przykazań, które ci nadałem, przeto wyrwę ci królestwo, a dam je twojemu słudze, lecz nie uczynię tego za twojego życia. Przez wzgląd na kogo? Na Dawida, twojego ojca. Wszakże nie wyrwę całego królestwa, jedno plemię pozostawię twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, które wybrałem. Wiecie, nawet kiedy Bóg karał Salomona, to powstrzymał się przed takim jakby pełnym wymiarem tej kary właśnie przez wzgląd nie na Salomona, ale przez wzgląd na jego ojca, na Dawida. I to pokazuje też, że Bóg ma jakby w pamięci też życie tych, którzy są Jemu wierni. I to się później w jakiś sposób też pozytywny odbija na potomstwie, na dzieciach, na wnukach. Wiecie, nie jesteśmy skazani na to, czy tylko na to, aby się modlić o błogosławieństwo, aby się modlić, żeby naszym dzieciom się dobrze działo, aby Bóg im błogosławił. ale sami możemy stać się błogosławieństwem dla innych. Możemy się stać. Możemy stanąć w miejscu, o którym Bóg mówi, że błogosławiony mąż albo błogosławiona niewiasta. Tak, jesteśmy błogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, ale możemy to błogosławieństwo wziąć, albo możemy być jak ten starszy syn, który żył w domu ojca we wspaniałych warunkach, a nie potrafił skorzystać z tego błogosławieństwa. Nie potrafił pozwolić, aby to błogosławieństwo wypełniło jego serce, jego umysł. Nie potrafił radować się z tego błogosławieństwa i był zły, był zagniewany, był smutny, wiecie, i Boże Słowo mówi, że nie chciał wejść. Nie chciał wejść do miejsca radości. Nie chciał wejść do miejsca, gdzie jest jego ojciec i jego brat. Wolał stać na dworzu. Ten błogosławiony, czy otoczony błogosławieństwem człowiek nie potrafił tego dopuścić do swojego serca i do swojego umysłu. Powiem tak, warto być człowiekiem, któremu Pan Bóg błogosławi, ponieważ to nie jest tylko nasza prywatna sprawa. To dotyczy wszystkich wokół. Powinniśmy być ludźmi, którzy w pełni cieszą się Bożym błogosławieństwem, którzy w pełni korzystają z tego Bożego błogosławieństwa, którzy stoją w miejscu, w którym stał Abraham, kiedy Bóg do niego mówił, będę ci błogosławił. I nie tylko tobie, ale staniesz się błogosławieństwem. Życzę każdemu z nas, a sobie chyba najbardziej, abyśmy potrafili stać się błogosławieństwem dla innych, dla naszych dzieci, dla naszych mężów, żon, rodziny, dla naszych braci, sióstr w zborze, dla naszych sąsiadów, dla naszych kolegów w pracy, aby oni naprawdę mogli zobaczyć to, co zobaczył Laban, kiedy patrzył na Jakuba, że Bóg mi błogosławi, że moje życie, odkąd spotykam się z tobą, wygląda inaczej, że przestaję się tak zachowywać, że przestaję używać takiego języka, że przestaję pewnych rzeczy robić ze względu na osobę, którą Bóg błogosławi. Niech Pan Bóg da nam mądrość, abyśmy mogli stać się błogosławieństwem dla innych. Amen. Powstańmy do modlitwy.